Jak możesz, to pomożesz.
Beata Hołodowska, dzień dobry, witam Was w cyklicznej audycji Jak możesz, to pomożesz. Moimi gośćmi są studenci Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Dziennikarstwa, Daria Tęcza, Klara Mirecka oraz Dawid Burczyk. Dzień dawcy szpiku kostnego. Proszę opowiedzieć o tym wydarzeniu, skąd się wziął pomysł, kto był pomysłodawcą i dlaczego pomagacie?
To było tak, że siedziałam sobie w domu, u siebie odpoczywałam przez weekend i patrzę, przeglądam Facebooka, strona DKMS, w której byłam już zarejestrowana. Przeglądam i patrzę, szukają wolontariuszy, liderów studenckich. Pierwsza myśl, nie nadaje się, ja w ogóle takiej akcji nie skoordynuję, nie ma opcji. No, ale deadline był do godziny 24. Patrzę na zegarek, 23. Mówię, trudno, raz się żyje, składam papiery. To była tak szybka akcja. Wiedziałam, że będę miała ludzi, na których będę mogła liczyć, dlatego się na to zdecydowałam. Po prostu. Napisałam post, jak już się dowiedziałam, że jestem liderką. Napisałam post na stronie naszego dziennikarstwa oraz ARZ, czyli stowarzyszenia studenckiego, w którym działam. Odzew był naprawdę ogromny i dzięki temu teraz mam 18 wolontariuszy.
Klara, Dawid, jak to się z Wami zdarzyło?
Tak jak Daria powiedziała, napisała i nie było w ogóle chwili zastanowienia. No po prostu potrzebuję ludzi do pomocy, do szczytnego celu. Oczywiście, zgadzam się, ja w ogóle nie patrzę na to, czy mam jakieś dodatkowe zajęcia, koła, nie wiem, jakieś inne rzeczy. Po prostu działa się dla ludzi i to decyzja od ręki.
No u mnie sytuacja podobna jak u Klary, czyli gdy Daria poprosiła o pomoc, no to nie było dłuższego momentu zastanawiania się, po prostu była reakcja od razu. A też sytuacja wyglądała tak, że ja sam chciałem zostać liderem. Przez pewien czas nawet miałem gotowe już dokumenty wypełnione, gotowe do wysłania. Niestety zrezygnowałem ze względu na możliwy brak czasu, no nie jestem w stanie teraz powiedzieć. A to ze względu na to, że też działam aktywnie w różnych organizacjach, także to jest częsta pułapka chyba też dla ludzi, którzy lubią działać, ale chwytają się zbyt wielu inicjatyw i ostatecznie może z tego wyjść klops.
Ale z drugiej strony popatrz na to, że większość wolontariuszy bardzo aktywnie działa. I takie osoby, które działają, potrafią sobie tak zorganizować dzień, że robią jeszcze więcej niż te, które wrócą z uczelni i stwierdzą, że nie mają czasu.
No i w moim wypadku też tak było. Właśnie mieliśmy już grafik, ustalone rzeczy. Daria mówi, że tam mam być w ten i ten dzień. A ja tak, kurczę, mam drugi wolontariat. Powinnam być na tym spotkaniu. Ale już tu pokombinowałam. Mówię, dobra, dam radę, ogarnę, tam to przełożę na to. Tu na pewno się pojawię, tak, żeby wszystko dało się zrobić i wszystkich obowiązków się wywiązać.
No właśnie, wspomnieliście o tym wolontariacie z boku. Oprócz tego, co żeście w tej chwili organizowali, czym zajmujecie się, jeśli chodzi jako wolontariusze?
Ja w tej chwili tylko DKMS-em. Wcześniej opiekowałam się dziećmi niepełnosprawnymi i to był wolontariat od czasu gimnazjum po koniec liceum i naprawdę bardzo dużo nauczył mnie taki wolontariat cierpliwości, miłości do drugiego człowieka, tego, żeby przede wszystkim nie patrzeć stereotypowo, no i że każdy zasługuje na miłość, na taką część człowieczeństwa po prostu.
Lubisz pomagać.
Bardzo.
Ja tak samo, prawie jak Daria, też zaczęłam wcześniej, znaczy już nawet w podstawówce, pierwszy wolontariat, to z tego co pamiętam, to była pomoc zwierzakom w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. W gimnazjum to był gimnazjalny wolontariat, też robiliśmy różne akcje. WOŚP też już powoli się zaczynał i w liceum szkolny wolontariat i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, organizacja koncertów w mieście. No, oczywiście chodzenie z puszką cały dzień to też największe szczęście. Później, jak już przyszłam na studia, to byłam w jednej edycji Szlachetnej Paczki, która też po prostu dała mi wielkie skrzydła. Tylu ludzi, jakich ludzi tam spotkałam, to jest niesamowite. A teraz jeszcze dodatkowo, oprócz DKMS-u, to jestem w Akademii Przyszłości, gdzie mam swojego podopiecznego, którym się zajmuję i chcę mu pokazać, że świat jest piękniejszy.
Ja jestem członkiem stowarzyszenia od 4 lat, to jest też jeszcze chyba trudniejsza sprawa niż sam wolontariat, bo każdy, kto działa w stowarzyszeniu, wie, ile jest pracy, bo jestem członkiem zarządu tego stowarzyszenia, także tym bardziej ta ilość obowiązków jest większa. To jest stowarzyszenie lekkoatletyczne, w którym szkolimy młodzież, ale także organizujemy cyklicznie co roku imprezę biegową, masową o nazwie Grodzisko Cross w okolicy Starogardu Gdańskiego. Ponadto też opiekuję się naszą stroną internetową. No, jako dziennikarz relacjonuję różnego rodzaju imprezy biegowe, A także to nie jest moja jedyna dziedzina, którą się zajmuję. Ponadto też w tej sferze sportowej współorganizowałem kilka charytatywnych testów Coopera. To jest impreza, którą organizowaliśmy wspólnie z Radiem Gdańsk, a dokładnie z organizatorami akcji Pomoże, Biega i Pomaga, na który zbieraliśmy pieniążki dla podopiecznych tej fundacji. No i okazjonalnie też wspieram fundację DKMS kilka razy jako osoba rejestrująca potencjalnych dawców. Zdarzało się też, że wspierałem różnego rodzaju stowarzyszenia, które organizują inne imprezy biegowe.
To wróćmy jeszcze do wydarzenia, czyli dawcy szpiku kostnego. Zbieranie, rejestracja, przygotowania. Jak długo trwały przygotowania do wydarzenia?
Dokładnie miesiąc, ale tak naprawdę ostatnie 2 tygodnie. To była po prostu ciężka praca.
Skąd wolontariusze? Ilu wolontariuszy? Kto działał w tym wszystkim przygotowaniu do tego wydarzenia?
Wolontariusze, tak jak wspominałam, są z mojego kierunku, czyli z dziennikarstwa oraz z organizacji studenckiej ALŻE. Razem mam 18 wolontariuszy plus ja, czyli 19. I tak jak mówiłam, po prostu napisałam post i się zgłosili.
Podział ról, kto co robił?
Podział ról. To tak naprawdę trudno opowiedzieć, bo były zadania, wypisaliśmy sobie zadania, które trzeba zrobić. Wszystko było podzielone przed akcją, podczas akcji oraz po akcji. I naturalnie wyszło to, kto w czym się czuł, co robił dobrze, co lubi robić, co wiedział, że jest w stanie załatwić, to brał to zadanie i to zadanie później było odhaczane na liście. Także to naturalnie samo z siebie wyszło. Myślę, że znamy się na tyle, że wiemy, znamy swoje dobre i słabe strony po prostu.
Tak, bardzo dobrze się zgraliśmy. Daria też nami dobrze zarządziła, że tak powiem, bo wszystko rozpisała i chyba wiedziała, że może na nas liczyć, że damy radę. Bo każdy się czegoś podjął, nie było osób, nie wiem, leniwych, czy ktoś powiedział, że nie, ja ani w życiu tego nie zrobię. Nie, naprawdę, wszyscy się zgrali, każdy się czymś zajął.
No dokładnie, tutaj podział ról był dobrze dopracowany, zarówno w fazie przygotowania akcji, czyli to głównie dotyczył on działań promocyjnych, ale też w trakcie trwania samej rejestracji. Tu myślę, że należy zaznaczyć, że te role są jednak wymienne, bo jednego dnia ktoś jest na stanowisku informacyjnym, innego dnia ktoś rejestruje, jeszcze innego dnia ktoś jest dyżurnym dnia, który kontroluje całość procedury. Także tutaj wszyscy sobie świetnie z tym radzą, wszyscy są świetnie przede wszystkim przygotowani. Tutaj muszę po raz kolejny podziękować naszej liderce za solidne szkolenie.
Ja myślę, że to, co wcześniej powiedziałaś, Daria, jeżeli jest się wolontariuszem, to się pewnych rzeczy nauczy i współpraca wygląda wtedy chyba dużo łatwiej.
Tak, tutaj się zgodzę, naprawdę bardzo dobrze nam się pracowało. Nawet wczoraj napisałam, słuchajcie, potrzebuję jedną osobę, która pójdzie ze mną do Morsa i opowie o tym, co robimy. Zgłosiły mi się 3 osoby, po czym koleżanka napisała, że o, jednak ma pracę, bo zapomniała, że przełożyła. I teraz kto pójdzie, Dawid czy Klara? Ja mówię, no to idziemy wszyscy razem, co za problem? Nie widzę problemu. Także ja jestem pod wrażeniem dojrzałości, z jaką została przeprowadzona nasza akcja pod względem PR-owym, HR-owym, czy też pozyskaniem funduszy, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że uzyskaliśmy dofinansowanie od rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Dostaliśmy 500 zł na nasze działania, także to też bardzo, bardzo dziękujemy.
Mam pytanie względem akcji. Ona się odbywa na WNS-ie, ale nie tylko.
Nie tylko. Jeszcze jest druga liderka, Malwina Błachnio, która przeprowadza akcję na 5 innych wydziałach przez te same dni, w których my działaliśmy na WNS-ie, ale po prostu podzieliliśmy się na 2 grupy, bo stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej. Tym bardziej, że ja jeszcze studiuję na Wyższej Szkole Bankowej. Tam też przeprowadzam w tej chwili akcję.
Do tej pory jaki wynik?
W tej chwili 80 osób zapisało się jako potencjalni dawcy szpiku do bazy.
Dobrze, coś jeszcze więcej o DKMS-ie?
DKMS jest to fundacja zajmująca się rejestrowaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego, komórek macierzystych. Działa od 8 lat w Polsce. W tej chwili ma już ponad 1 000 000 zarejestrowanych osób, z czego 4 000 jest faktycznymi dawcami szpiku i właśnie rozwija się poprzez takie akcje, jak my tutaj mamy na uniwersytetach czy w danych miejscowościach. A tak naprawdę wszystko zaczęło się w Niemczech, gdzie zachorowała jedna kobieta i okazało się, że pomimo tego, że miała 12 rodzeństwa, no nie ma dla niej zgodności genetycznej. Wtedy jej mąż wraz z lekarzem rodzinnym postanowili przeprowadzić akcję i poszukać potencjalnych dawców. Niestety, kiedy znalazł się dawca, kobieta zdążyła umrzeć, ale mąż wraz z córką i lekarzem stwierdzili, że nie chcą, żeby poszło to na marne i zaczęli rejestrować dawców szpiku. I tak to idzie dalej w świat.
Najdziwniejsze jest to, że ludzie się bardzo boją. Jest jakieś przekonanie, że to jest, się wiąże z bólem, z nie wiadomo jakimi badaniami i to jest po prostu straszne. A tak wcale nie jest. To nie wiadomo, skąd to przekonanie się w ogóle wzięło. Szpik jest pobierany z obwodowej krwi najczęściej w 80%, 20% z kości biodrowej, ale to nie jest tak, że to jest wielka igła, strach i wielkie oczy, tylko pod pełną narkozą, czyli nic nie czujemy, nic nam się złego nie dzieje tak naprawdę, tylko dajemy dobro.
No właśnie, a tyle można zrobić dobrego w taki sposób, prawda? Właśnie, to chyba jest za mało rozpropagowane, to bezpieczeństwo, tak? Brak bólu, żeby było, tych dawców było więcej. Jak, powiedzcie mi się, wiekowo, jakich dawców jest najwięcej? Jest taka granica, czy nie ma?
Ponieważ działamy na uniwersytecie, to granica, w tej chwili najstarsza osoba, jaką zarejestrowaliśmy, miała 26 lat, ale też rejestrują się pracownicy uczelni, także po prostu do 55 roku życia. Ale co ciekawe, zauważyłam, że przeważnie rejestrują się kobiety, a mężczyźni mówią nie, bo się boję. Boję się igły, boję się bólu, a kobiety trudno, nieważne. Nawet jeśli ma boleć, co jest nieprawdą, bo nie boli, to się zarejestruję, bo wiem, że komuś uratuje życie. A czym jest ból w porównaniu do tego, że na przykład oddam szpik 4-letniej dziewczynce, która ma przed sobą no całą przyszłość. No niczym. Naprawdę strach w takim obliczu znika.
Może dlatego, że kobiety mają w sobie wpisane bycie matką.
To też prawda.
Może tak. To taki powód. Chociaż ja myślę, że to nie do końca. Pewnie dlatego, że jesteśmy bardziej zorganizowane, bardziej jakieś takie właśnie otwarte na przyciąganie wszystkich do siebie, przytulanie i tak dalej. Mężczyźni są bardziej tacy, przepraszam Dawid, może nie wszyscy, ale spora ich część jest jednak taka zdystansowana, więc... A jeśli już dają tą krew, albo oddają krew, albo szpik, to się nie chwalą.
Ja będę tutaj bronił oczywiście mężczyzn, bo chciałem zaznaczyć, że na Wydziale Nauk Społecznych znakomita większość jednak osób tutaj studiujących to są kobiety. Także będę tutaj bronił mężczyzn i może to z tego wynika. Chociaż jest nas po prostu mniej tutaj.
To prawda, dzisiaj też nawet tak pan podszedł, powiedział, no mówi, że słyszał o tym bólu, ale on się zarejestruje. Przyjdzie i się zarejestruje.
Także... Ale wracając jeszcze do promowania akcji DKMS, to nie do końca się też do tych wszystkich mitów wokół, które narosły wokół samej procedury poboru szpiku, no to rzeczywiście tu się zgodzę, że są takie mity. No wiele osób podchodzi do nas i mówi o historiach związanych z pobieraniem szpiku z kręgosłupa, co jest oczywiście absolutną nieprawdą.
No ale tak rzeczywiście przez bardzo długi czas było, że pobiera się z któregoś tam międzykręgu.
Tak, tak, dlatego ważne jest informowanie na bieżąco o tych wszystkich zmianach, które na przestrzeni lat już zaszły w tych procedurach.
No to, ale ta promocja należy do właśnie między innymi wolontariuszy, między innymi organizatorów takich akcji.
I my to robimy, tylko że też są takie osoby, które nie, bo mama mi powiedziała, bo tata mi powiedział i ja w ogóle nie chcę o tym słuchać. I to jest też takie troszeczkę patrzenie, no bardzo takie ograniczone, bo dlaczego nie posłuchasz, co ja mam do powiedzenia? Ja przeszłam szkolenie, wiem, jak to teraz wygląda. To, że było tak 20-30 lat temu, świat się zmienia. A nie mam czasu cię posłuchać teraz. No to przeczytaj. No, w domu też tego nie zrobi. Jeśli ktoś jest tak zamknięty w sobie i zamknięty na pewne rzeczy, to jakby my nie potrafimy tego przełamać. Przychodzą do nas osoby, które myślą, że będą nam w tej chwili oddawały krew, a tak naprawdę pobieramy tylko ślinę patyczkiem. To nic... 10 minut maksymalnie.
Tak, był taki pan, który przyszedł, powiedział, że zaraz wróci, że się zarejestrować. Chyba nie wiedział do końca, jak to będzie wyglądało, chociaż chcieliśmy mu powiedzieć, ale spieszył się, leciał gdzieś i on przyszedł tak, jestem gotowy. I już po prostu było widać, że naprawdę już był w tym momencie gotowy oddać ten szpik. To było świetne, naprawdę. Super.
Ja myślę, że trochę tam z tym pobieraniem krwi, to dlatego, że była wcześniej ta akcja poboru krwi, też również rejestracji. Być może dlatego gdzieś tam się ludziom połączyły te dwie akcje, że to też może oddać od razu krew. Natomiast ja się jeszcze wrócę do tej kwestii mężczyzny, bo chciałam się tutaj pochwalić, że mój syn jest dawcą. Bardzo któregoś razu cierpiał, że okazało się, że nie może w tym dniu oddać krwi, bo jakiś tam problem zdrowotny czy coś. Zauważyłam, że jednak chętnych, bardziej otwarci bardziej są młodzi właśnie ludzie. Bardziej przyjmują chyba do siebie to, że bardziej pomóc niż zaszkodzić, tak? Czyli nawet jeśli miałoby mnie coś tam boleć, to całe szczęście, że mogę pomóc, oddać się. Macie takie wrażenie?
Tak, to nawet ja zauważyłam u siebie w domu, kiedy to ja musiałam tłumaczyć mojemu tacie, jak no taka karta w portfelu, mam taką kartę w portfelu, że po śmierci chcę oddać organy.
Zgadzasz się.
Tak, zgadzam się na to. To tata, nie no przestań, co ty, jeszcze będziesz mogła żyć, a oni cię pokroją, bo ktoś będzie potrzebował nerki. Nie, tato, to tak nie działa, to musi być stwierdzona po prostu śmierć mózgowa i w ogóle nie ma takiej opcji. Nie, przestań, w ogóle nie namawiaj mnie na takie rzeczy, a przyszło co do czego, porozmawialiśmy, wyjaśniłam i zupełnie zmienił podejście. I właśnie to jest to, że młodzi ludzie teraz dzięki kampaniom społecznościowym czy takim akcjom, jak my mamy tutaj, nabierają zupełnie innego poglądu na te sprawy, które wynieśli z domu.
Ale to tak, ja też zauważyłam, że przyniosłam do domu już nie tylko DKMS, ale inne wolontariaty. Tak, faktycznie mądra pomoc jak w szlachetnej paczce, tak, to jest super, to działa fantastycznie, że robimy coś innego i że jest takie otwarcie, że to się słyszy, że to faktycznie działa, że to coś daje.
Ale zwróciliście uwagę, że takie duże akcje przede wszystkim, które zaczynają mocno propagować zarówno pomaganie, jak i przekazywanie albo bardziej otwartość na wszelkiego rodzaju zdrowotnie, czyli szlachetna paczka, WOŚP, duże, duże akcje, które w Polsce no chyba z roku na rok tą świadomość w nas podnoszą, tak?
Zdecydowanie tak. Tak.
No myślę, że trudno się rozwijać w ogóle w tym temacie, bo to jest rzecz oczywista, że chociażby to, co robi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak, no to kwestia pomagania tym chorym.
Ale też w jakim celu właśnie? W celu, żeby usprawnić czy ułatwić nawet czasem umieranie, tak? Dlaczego mamy umierać w złych warunkach, jak można w godnych, tak?
No tak, tak. No
to jest... Zeszliśmy trochę za bardzo w kierunku śmierci, wróćmy do tego pomagania.
Znaczy, to jest bardzo pozytywny odzew, że po prostu coś się zmienia, że ludzie chcą i już nie ma, tak jak jeszcze kilka lat temu, nawiązując do WOŚP-u, starsi ludzie, nie, tu ksiądz zabronił, ale tak było. Teraz bardzo dużo osób, idąc do kościoła, wrzuca tego pieniążka i po prostu w tym roku, jak działałam, to aż sama nie dowierzałam, że tak to się zmieniło, gdzie mam faktycznie porównanie z kilku lat i to jest piękne.
Ja nawet próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ja dowiedziałam się o DKMS-ie, bo tak naprawdę w dzień 18 urodzin u mnie na biurku leżał już pakiet rejestracyjny i ja wiedziałam, że chcę być dawcą. I tak zastanawiam się, bo nikt w rodzinie nie był. I wydaje mi się, że chyba zobaczyłam spot reklamowy w telewizji. I to jest też to, że gdzieś mignie, coś poczytasz, i pomyślisz sobie, kurczę, fajnie, mogę coś zmienić. Życie nie musi być tylko jedno. Nie trzeba umierać na białaczkę czy inną chorobę nowotworową. Mogę pomóc, mogę dać siebie. I ja myślę, że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że szczęście to jest taka jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się nią dzieli.
A czy zwróciłaś uwagę na to, że bardziej cieszy cię to, że zapisałaś się, bo możesz pomóc?
Tak, tak, to mnie bardzo cieszy. Czekam
Jaka
na ten moment.
Satysfakcja, że mogę pomóc.
Tak,
cieszy,
tak.
Podnosi. To jak pięknie powiedziała Klara, dodaje skrzydeł, że my możemy pomóc.
Dokładnie, ja myślę, że to dlatego, że właśnie my mamy wrodzoną taką chęć pomocy. I to jest kwestia, czy ktoś ją będzie chciał rozwinąć, czy nie. I to w nas siedzi, to jest częścią gdzieś naszej też samorealizacji, dowartościowania się, że ja chcę pomóc, że jest we mnie ta cząstka dobra, którą chcę się podzielić.
Piękne słowa.
No te idealistyczne pobudki to jest jedna kwestia, a jednak jest chyba ta moda właśnie. Moda na pomaganie, co się da właśnie zauważyć.
Nieważne w jaki sposób.
Oczywiście.
Ważne, żeby pomóc.
Ważny jest efekt, tak? No, tylko, że w przypadku Fundacji DKMS i rejestracji potencjalnych dawcy szpików to może mieć negatywne konsekwencje, bo z jednej strony oczywiście mówimy, jak to fajnie jest być dawcą, tak? Jak to fajnie mieć możliwość uratowania komuś życia, ale z drugiej strony mówimy też, jak niefajnie jest z drugiej strony wykazać się niekonsekwencją i w przypadku rzeczywiście znalezienia tego bliźniaka genetycznego, bo zdarzają się takie sytuacje, że ludzie po prostu ostatecznie się wycofują. I jeżeli, no właśnie, jeżeli są te idealistyczne pobudki, no to to prawdopodobieństwo jest mniejsze, natomiast jeśli ktoś kieruje się wyłącznie modą, tym, że wypada to zrobić w tej sytuacji, bo znajomi, bo rodzina już to zrobili, no to jednak no, tu jestem trochę sceptyczny wobec takiego podejścia.
Może przyjść taki moment, że w ostatniej chwili stchórzy zwyczajnie i wtedy jest rzeczywiście, a jeszcze jeśli się okaże, że jest jedynym możliwym dawcą, no to
tak, tutaj trzeba zaznaczyć, że
ta świadomość musi być dużo silniejsza i mocniejsza niż wrzucanie pieniążka do puszki.
Dlatego tak bardzo, dlatego za każdym razem pytamy, czy ty jesteś świadomy, że po pierwsze rejestrujesz się dla każdej osoby na świecie, która cię będzie potrzebowała. Nieważne, czy to będzie Turek, Niemiec, czy ktokolwiek inny. Czy jesteś świadomy, jakie są metody pobrania i czy wyrażasz zgodę na obie te metody. Nie tylko na jedną, bo ty chcesz z krwi, a z biodra nie. Nie ma takiej możliwości. Dlatego właśnie jest stoisko informacyjne, na którym my informujemy, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, odpowiadamy. I to jest bardzo ważne, bo trzeba zaznaczyć, że przeszczep jest tak naprawdę ostateczną deską ratunku dla osoby chorej na białaczkę. No nie oszukujmy się. I jeśli dzwonią do nas i pierwsze pytanie, czy chcesz uratować komuś życie? No, zdarzają się takie osoby, które mówią nie, jednak nie chcę. I wtedy musimy już żyć z tą świadomością, że tak naprawdę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie znajdzie się drugi dawca i osoba chora umrze.
To teraz jeszcze, kto może być dawcą? Tam wspomniałaś o 55, ale tych parametrów jest trochę więcej. Kto może zostać dawcą?
Każda zdrowa osoba od 18 do 55 roku życia, jak powiedziała Daria, ważąca minimum 50 kilo, ale nie mająca też zbyt dużej nadwagi. I mamy cały wykaz chorób, więc jeśli właśnie ktoś nie wie, czy może oddawać PIK, bo na przykład zdarzają się przypadki, gdzie nie może oddawać krwi i istnieje przekonanie też takie, że nie mogę krwi, to nie mogę i szpiku. A to tak nie działa, nawet w moim wypadku. Nie mogę oddawać krwi, ale szpik już mogę oddać, więc warto to sprawdzić. Jeśli nie u nas, nie w naszym stoisku, to można zadzwonić albo sprawdzić na stronie internetowej. Tam się też wszystkiego dowiemy. No i myślę, że wystarczy też do tego po prostu chcieć.
Tak, ten wykaz chorób, schorzeń, które uniemożliwiają rejestrację, jest bardzo szczegółowy i nieraz zdarza się tak, że osoba z danym rodzajem anemii może się zarejestrować, ale już z innym rodzajem anemii nie. Także tutaj jedyną możliwością jest po prostu zweryfikowanie właśnie, czy to tak jak na miejscu, tak jak to Klara przed chwilą wspomniała, czy to na miejscu, czy też na drogą telefoniczną z lekarzem fundacji.
Tak, właśnie. Konsultujemy się na bieżąco z fundacją. Jeśli nie mamy pewności, nie ma danej choroby na liście, dzwonimy, pytamy. Taka osoba jest rejestrowana z dopiskiem ewentualne wykluczenia medyczne i to wszystko jest sprawdzane w fundacji. Także po prostu nie bać się, przyjść, zapytać, spróbować. Warto.
To jeszcze na koniec wspomnijmy, bo no powoli nam się czas kończy. Jeżeli ktoś chce być bezpośrednio dawcą, no oczywiście już nie przez was, ale bezpośrednio w DKMS-ie, bądź wolontariuszem dla fundacji, gdzie może się zgłosić?
Na stronie internetowej można zamówić pakiet rejestracyjny do domu i wtedy samemu pobiera się zgodnie z instrukcją wymaz, uzupełnia się formularz i odsyła z powrotem do fundacji. Też są inne akcje rejestracji, trzeba po prostu sprawdzać na stronach na bieżąco, gdzie one się odbywają. Inny sposób...
To chyba jedyny, ale właśnie tak jak Daria powiedziała, jeszcze są różne akcje, o których jest zazwyczaj, staramy się, żeby było głośno, czy to plakaty, ulotki,
media społecznościowe. Tak jak ja właśnie się dowiedziałam, że mogę być liderem, no to przecież to z Facebooka tak naprawdę się dowiedziałam. Też jeżeli ktoś chce, jakiś student, to DKMS/student, naprawdę... Teraz wszystko znajdziemy w internecie.
Jest wiele możliwości, ale tak właśnie, żeby zostać wolontariuszem, jak zostało wspomniane, no to na pewno taki wolontariat rozwija, pomaga i w wielu wypadkach jest to dobry motyw do CV.
Tak, no ja się bardzo dużo nauczyłam. Na przykład teraz mogę powiedzieć, że no nie samodzielnie, ale dzięki wolontariuszom mogę sobie wpisać koordynację akcji, którą musiałam udźwignąć i na różne dziedziny, czy to promocyjne, czy zarządzania, otworzyłam się, nie boję się rozmawiać, nie boję się podejść, zapytać, bo wiem, że warto. To rozwija, po prostu, czyli tak jak mówiłam, my dajemy dobro, ale jednocześnie to dobro do nas wraca z procentem.
Czy wasze zdanie jest to takie samo?
Oczywiście, a ja bym jeszcze do tego dodał możliwość spotkania przede wszystkim ludzi podobnych do nas. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w całym wolontariacie, bo to są zazwyczaj naprawdę bardzo pozytywni, otwarci, świadomi swoich celów życzenia.
Często nieźle zakręceni.
I to inaczej
oczywiście,
się inaczej
zawsze
się patrzy.
Pozytywne, tak.
Inaczej
to
się patrzy
jest
na
pozytywne.
Ludzi, na świat, na to, że w sumie to są tacy, tacy i tacy, ale idę do tego swojego grona, idę do tych ludzi, które się ciągle powiększa i coś się dzieje, coś
wiem,
jest
innego.
Wiem,
że mogę na nich liczyć i z nimi to dźwignąć i nieważne co się posypie, to damy radę.
Ktoś na pewno pomoże.
Na 99% to zostaje na całe życie. Dziękuję wam za rozmowę. Moimi rozmówcami byli Daria Tęcza, Klara Mirecka i Dawid Burczyk, studenci Uniwersytetu Gdańskiego, organizatorzy akcji Dawcy Szpiku.
Dziękuję
bardzo.
Jak możesz, to pomożesz.